Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie i wszystkim, co nas zainteresuje.
Zapraszają Kasia Hrobak
i Agnieszka Szczepanek.
Dzień dobry, dzień dobry.
Drogie słuchaczki, drodzy słuchacze i osoby słuchające. Ja już się wczuwam w klimat tego nagrania, ponieważ jest ono bardzo wyjątkowe. Słuchajcie, mamy dzisiaj taką niesamowitą okazję gościć osobę, która już nie raz była w tym podcaście.
Oj, nie raz, nie dwa.
Nie raz się tu wymądrzała, nie trzy i nie cztery. Mhm. I dzisiaj również na pewno to uczyni. Ale ta osoba jest już na innym levelu. Ona na nas patrzy z Olimpu Dragowego, ponieważ twoja stara została zwyciężczynią pierwszej edycji programu Drag Me Out! Dzień dobry!
Bum dzieciaczki, bum dzieciaczki, dzień dobry, cześć i czołem. Bardzo jest mi miło być dla was w tym podcaście, rozmawiać z wami. Ja po prostu wieczę. Ja czekam zawsze z utęsknieniem na tę środę, kiedy pojawi się wasz odcinek. Ja jestem chyba połączeniem tych wszystkich osób, do których się zwracacie na początku. Słuchaczem, słuchaczką i osobą słuchającą, więc zawsze chłonę to, co tutaj dla nas macie. Dzięki za zaproszenie.
No my dziękujemy, ale to nie o nas dzisiaj i o tym, że prawie co zawsze punktualnie wydajemy co drugą środę odcinki. Prawie zawsze nam się to udaje, ale dzisiaj rozmawiamy, ponieważ w twoim życiu, nasza ukochana drag queen, wydarzyły się niesamowite rzeczy.
Jesteś teraz gwiazdą ekranu.
Tak, w telewizji TVN został wyemitowany pierwszy sezon formatu już znanego za granicą, ale była to pierwsza edycja polska, program Drag Me Out, czyli program, w którym w bardzo dużym skrócie chodzi o to, że są celebryci, mężczyźni znani z show biznesu i oni w tym programie pod opieką drag mentorek wcielają się i poznają sztukę dragu. No i co tydzień, co tydzień odpada jedna para, no i tak doszliśmy do finałowego odcinka, gdzie były trzy finałowe pary, no i twoja stara zgarnęła po prostu koronę. Dzień dobry, spoilery.
No jeszcze nie oglądał, to no już tutaj zaspoilerowane, ale myślę, że...
To wiadomo od pierwszego odcinka.
Jesteście po prostu zbyt kochane. Ale myślę, że niezależnie od tego, kto tam wygrywa i oczywiście wiadomo, jakby to jest bardzo miłe to, co mnie spotkało, tego rodzaju wyróżnienie dla mnie oraz dla mojego partnera w tym programie, czyli dla Marcina Łopuckiego, który jest sportowcem, kulturystą i myślę, że dla niego to w ogóle to połączenie dragu i kulturystyki, pewnie o tym jeszcze będzie rozmawiać, ale to jest jakieś takie niesamowite, że właśnie takie no nieoczywiste ekspresje wygrywają ten pierwszy sezon i ale niezależnie od tego, że to my jesteśmy tą zwycięską parą, to wydaje mi się, że ja tak lubię o tym mówić, że tak naprawdę najwięcej wygrała publiczność, bo wreszcie ma okazję zobaczyć polski drag na wysokim poziomie w pasmowej, po prostu tutaj tradycyjnej telewizji, a polski drag jest wspaniały i myślę, że w ogóle samo spędzenie tego czasu w te sześć odcinków, spędzenie czasu z nami, z naszymi podopiecznymi, z tymi numerami, które przygotowujemy, to jest coś naprawdę fajnego i nie chodzi tutaj pewnie o ten wynik, tylko o to, żeby przyjemnie sobie po prostu te wieczory jakoś tutaj poumilać, a program jest dostępny i można go oglądać już na playerze, ale też wpadł w całości na HBO Max.
Wow, gracie. Ja oglądałam na playerze.
Ja też na playerze. Specjalnie wykupiłam, no oczywiście także dla hotelu Paradise, ale głównie dla ciebie, żeby nie
ja
było.
Ja nie wiem, która miłość jest większa, Aga, nie wiem.
Ja też nie będę o tym mówić publicznie.
Ja chciałam chyba dodać tak do tego wstępu, bo to jest w sumie nasze pierwsze pytanie do ciebie, czyli... O czym jest tak naprawdę ten program? Tak naprawdę, no bo trochę już powiedziałyśmy, o co w tym, jaki jest zamysł, o co w tym programie chodzi, ale chyba moje pytanie jest właśnie o to takie drugie dno, to co już troszeczkę zaczęłaś mówić, czyli dlaczego tak naprawdę ten program jest wyjątkowy i to, że jest jego pierwsza edycja i dla kogo on jest i w ogóle... no jakby zarysować troszkę szerszy tutaj obraz, no bo tak dla kogoś, kto nigdy w życiu nie widział występu Drag Queen, no to to jest program, w którym Karolak się przebiera za babę i ocenia go Anna Mucha, Andrzej Seweryn i Michał Szpak.
No tak. I
pewnie... Amery z Polski robi śmieszne miny.
Tak, czyli po prostu tutaj od razu, Kasiu, wymieniłaś i osobę uczestniczącą, ale także osoby w jury i prowadzącą. Tak. Jakby cała formuła tego programu jest taka, jak wspominałyście wcześniej, 6 celebrytów pod okiem 6 drag mentorek przechodzi drag metamorfozy i wspólnie ze swoimi mentorkami występują w takim bardzo tradycyjnym dragowym występie, robią lip sync do jakichś takich numerów, są tam tanuszki, jakieś gagi, więc jest tam troszeczkę na poważnie, ale jest też na śmieszno, więc pełne w ogóle takie spektrum jakiejś dragowej ekspresji, czy może być w ogóle taki dragowy numer. I te numery są oceniane przez trójkę jurorów, czyli Andrzeja Seweryna, Annę Muchę i Michała Szpaka. I wydaje mi się, że jak sobie pomyślę o tym, to nie bez powodu oczywiście ten program się nazywa Drag Me Out, więc rzeczywiście ten drag jest tutaj bardzo istotny, no bo to on jest tym tematem, z którym będą się mierzyć i mierzą się nasi podopieczni. To jest jedna rzecz, ale ja lubię też o tym myśleć, że rzeczywiście chyba ta drag metamorfoza jest tym, co jest jakieś takie najbardziej istotne. To znaczy oglądamy tych chłopaków, którzy przechodzą przez tą właśnie cały taki proces przeistaczania się, szukania tego swojego takiego dragowego wcielenia, no bo drag w jakiś sposób jest budowaniem takiej postaci, myślenia o sobie trochę w innym kontekście, jak w taką grą ze stereotypem, co może robić mężczyzna, czego nie może robić mężczyzna. Pewnie to potem będziemy trochę rozwijać już o samym dragu. I jakby na tych stykach tam się dzieją ciekawe rzeczy i myślę, że ta metamorfoza, ja tak trochę widzę, że jak już mamy trochę tak wskoczyć w głąb, no to rzeczywiście jakby myślę, że tam są po prostu różne płaszczyzny tej metamorfozy i możemy o niej myśleć na początku w taki sposób dosłowny, że oto mamy tych celebrytów, którzy się przeobrażają, bo my jako królowe drag queens, my mentorki, jesteśmy przez cały ten program w dragu, więc też naszych metamorfoz nie widać, tylko po prostu nas trzeba podziwiać, a tu nasi podopieczni przechodzą też te metamorfozy, więc widzimy po prostu ten proces jakby ich zmiany. No i znowu, jest ta wizualna zmiana, oni rzeczywiście nakładają na siebie cały ten drag, czyli to nasze doświadczenie, które my mamy i współpracę z całym teamem kreatywnym, który stał też za programem, oni nakładają na siebie ten drag, więc to jest coś, co widzimy. No ale potem są też jakieś te ich historie, czyli ta taka metamorfoza, która dzieje się przy spotkaniu w dragu z nich samym, z nimi samymi i to możemy oglądać, że ktoś mówi, że jest trochę zażenowany, ktoś mówi, że jeszcze nie wie w ogóle, jaki ma stosunek do tego, do siebie w ogóle w takiej formie scenicznego przebrania. Co to w ogóle znaczy? Jakby sami oni szukają tego wszystkiego. I te poszukiwania już w jakiś sposób są takie, no właśnie, metamorfozujące. Już coś tam się dzieje w nich, że być może to jak weszli do tego programu, to jak z niego wyjdą, być może tam dokonała się jakaś zmiana. Wydaje mi się, że możemy jakby znowu wskakiwać głębiej w te zmiany i wydaje mi się, że w ogóle drag ma taką moc metamorfozy. Bo właśnie przez to, że sam jest taką ekstremalną metamorfozą, to ma tą moc tego, żeby być takim głosem, takim też jakby wyglądem, taką jakąś perspektywą, która może trochę kruszyć to wszystko, co jest takie skostniałe, może wpuszczać trochę więcej humoru, ale też może być super poważny i że gdzieś w tym dragu, ja bardzo o tym lubię mówić w ten sposób, to wszystko, to całe kłamstwo, które mamy na temat płci w kulturze, możemy jakoś unaocznić, żeby pokazać, że tak naprawdę jako ludzie możemy spotykać się z pełną wolnością ekspresji. Możemy wyrażać siebie artystycznie w taki sposób, w jaki chcemy. I że spotkanie z dragiem może po prostu trochę przetransformować nasze myślenie o płci, ale też o, tak, takim stereotypowym w ogóle podejściu do płci, bo najczęściej jest pewnie tak, że dużo ludzi tam się nie zastanawia nad różnymi rzeczami, a kiedy nagle unaocznia im się jakiś stereotyp, to już nagle trzeba zająć jakieś stanowisko, no i albo nam się to podoba, że to co widzimy, albo nie. Więc myślę, że ta metamorfoza tutaj, kończąc już tą moją przydługi wstęp, jest tym kluczem do tego, żeby zrozumieć chyba Drag Me Out.
Super, właśnie dla mnie to w ogóle nie było przydługie, tylko mi na przykład troszkę tego brakowało w tym programie, żeby tak trochę poedukować o tym dragu, nie?
Tak, że w sumie jak sobie pomyślisz o tym, co ty powiedziałeś, to wydaje mi się, że dla takiego odbiorcy, który gdzieś tam już trochę jest zaznajomiony z tą sztuką dragu i szuka takiego jakby tego drugiego dna w tych przekazach telewizyjnych czy po prostu serialowych czy różnych innych, to może właśnie opowiedzieć o tym, może nie tak ładnie, jak robi to zawsze twoja stara, ale że no właśnie o to w tym chodzi, że gdzieś tam podprogowo to jest, ale wydaje mi się, że właśnie czego mi zabrakło w tym programie, bo bardzo dużo się mówi i sami jurorzy mówili i ten program też był tak markowany, że to jest historyczny takie dzieło w telewizji, program, którego jeszcze nie było, program, który może bardzo dużo zmienić i oczywiście pod wieloma względami tak. I wiadomo, że telewizja rządzi się swoimi prawami, ale wydaje mi się, że właśnie tej takiej warstwy, tej edukacyjnej, ale nawet nie w takim wydaniu, że ktoś usiądzie i ci powie, ale że po prostu trochę zabrakło tego storytellingu, który mówił, że to nie jest tylko takie, wiecie, competition, że są ci celebryci, którzy między sobą rywalizują, bo ta rywalizacja też jakby była o ten diadem, ale ona też była trochę o coś innego, nie? O to wyjście właśnie z tego stereotypu, wyjście poza te schematy myślenia i oczywiście w domyśle to wszystko jest, ale wydaje mi się, że trochę zabrakło tego powiedzenia, że to właśnie o to chodzi, tak? Że jakby po to robimy ten program, a jak ty o tym myślisz?
Wiecie co, no mi się wydaje, że oczywiście no trudno jest złapać taki dystans, będąc osobą, która jakby to tworzy, która jest odpowiedzialna, jakby, która jest w tym procesie, która potem to ogląda, ale też myślę, że jednak tam są te elementy, o których mówisz, tylko po prostu pewnie ten środek ciężkości, o czym będziemy opowiadać, jest przesunięty trochę w inną stronę. Bo to nie jest jakby zebrane jako taka generalizowanie, tylko rzeczywiście mamy jakby ta metamorfoza, ta zmiana z jakiegoś nastawienia, ona się wydarza po prostu w tych takich indywidualnych historiach, bo Karola, który mówi o, ja to po prostu na początku chciałem pajacować, a finał jest taki, że rzeczywiście odnajduje w tym, w dragu jakiś artyzm i znajduje jakąś taką przestrzeń do tego, żeby okej, że to jest jednak sztuka, którą szanuję. I to były jakby chyba myślę takie historie, to znaczy, że one gdzieś tam szły z tym trochę zmianą nastawienia tych partnerów, ale też myślę, że dużo o tym jurorzy też mówią, że jest coś takiego, że przez to właśnie, tak jak wspomniałaś Agnieszko, że to jest takie pierwsze, że tam jest takie oko w ogóle skupienia na tym, to też tutaj nie chodzi znowu o to, tak jak ja wskoczy gdzieś tam głęboko, tylko być może zostać na tym takim bardzo przystępnej formie jakby opowieści o tym, że okej, coś co wcześniej nie jest tak bardzo popularne i oczywiście tutaj jest taka gwiazdka, no nie jest to za bardzo popularne i nie było wcześniej pokazywane za bardzo w Polsce, czyli drag. Oczywiście jakby globalnie drag w tym momencie jest jakby ekstremalnym fenomenem poprzez RuPaul's Drag Race, który no ma już teraz realizację w wielu krajach na świecie, w Europie, za Oceanem Atlantyckim, ale też na Dalekim Wschodzie, Filipiny, czy też w Australii, Nowej Zelandii. Więc to jest tak, że ten drag jakby istnieje. No i tutaj teraz po prostu ktoś się odważa w Polsce, która jednak ma swoją opinię względem queeru, osób LGBT+, i no to jest takie po prostu zmierzenie się z tym i spróba, więc to jest myślę, że takie, więc te opowieści o tej metamorfozie, o tej zmianie, one są trochę tak sklejone z tym, że okej, spróbujmy jakby pokazać coś, co jest nieznajomego, nie tak bardzo znanego i opowiedzmy to przez jakąś taki pryzmat kogoś, kto też jakby spotyka się z tym pierwszy raz. Być może właśnie te osoby, które oglądają, są trochę jak nasi podopieczni, trochę zdystansowane, trochę niewiedzące, czym ten w ogóle drag jest, to jakby to ich doświadczenie, przeżywanie dragu być może jest tym, co się jakoś rozleje na takie zrozumienie i zmianę pewnego nastawienia, a potem jesteśmy my, wspaniałe drag mentorki, które wydaje mi się, że jakby tylko to ugruntowujemy i dajemy temu taką wiarygodność, że to, co robimy, jest absolutnie jakościową, wspaniałą sztuką, w której można istnieć, ale oprócz tego, że jest taką sztuką performatywną, jakimś takim elementem rozrywki i tak dalej, no to jesteśmy my z naszymi opowieściami, z naszymi indywidualnymi historiami, które też przyniosłyśmy do tego programu. I myślę, że to też jest wspaniałe, żeby zobaczyć w nas nie tylko te artystki, ale też zobaczyć nas w tym, jak przeżywamy taką też codzienność, nawet jeżeli nie widać nas tam za często w takich codziennych anturażach i też jesteśmy tam dość skupione na tych pewnych zadaniach, to jednak przemycamy tam i opowiadamy o sobie, o tym, co, jak w ogóle żyjemy w tym świecie i jak na ten świat patrzymy.
No właśnie tego mogłoby być więcej, myślę sobie, że są te momenty, wiesz, gdzieś tam takie wzruszające, gdzie na właśnie na przykład Gosiu mega się zaprzyjaźnia z tym aktorem, jak on się nazywa? Michał.
Z Michałem Mikołajczakiem, tak.
No to widać, że oni się rzeczywiście gdzieś tam zaprzyjaźnili i tam nawet w ostatnim odcinku wielkie wzruszenie ich ogarnęło. Albo na przykład ja się mega wzruszyłam, jak ciotka Owka opowiadała o swojej diagnozie, że jest nieneurotypowy. I są tam takie momenty i myślę sobie, że one były właśnie wartościowe, czy gdzieś tam jak nie wiem, jak Chimera łączy się ze swoją mamą na Skype'ie, nie? No jakieś takie właśnie też wasze historie i że myślę sobie, że poprzez te wasze historie można było dużo też więcej opowiedzieć o samym dragu i też o środowisku queerowym, o tej kulturze, która jest przebogata.
Tak, no bo nie pada niestety w programie jakby za dużo o samej sztuce takiego dragu i jakby jej korzeniach, nie? Że dostajemy, wydaje mi się, że widzowie i widzki dostają na twarz jakby taki produkt już gotowy, że trochę no...
Perukę, biżuterię, makijaż, tak, i piękne stroje.
Że trochę chcemy pokazać wam, że to nie jest chłop za babę, że to jest sztuka i tutaj dostajecie od razu na twarz występy na wysokim poziomie. Najlepsze drag mentorki, które tworzą unikatowe persony, wiedzą, tak, co chcą powiedzieć tymi swoimi personami i też mogą tą swoją pasją zarazić właśnie tych mężczyzn, którzy są totalnie różni, z różnych środowisk, z różnymi doświadczeniami, ale nie ma chyba w żadnym odcinku takiego backgroundu, który mówi, skąd jest kultura dragowa i dlaczego ona jest taka ważna i też jak gdzieś tam w urywkach pada to, czym jest drag, to jest super, że te odpowiedzi są bardzo różne, tak, bo dla każdego ten drag jest czymś innym, z innych powodów jest tworzony. I może ty byś nam powiedział, jaka jest dla ciebie ta definicja dragu i jak ci się udało ten twój draktywizm, bo wydaje mi się, że to jest chyba taka jedna z kluczowych rzeczy, przemycić do tego programu. Jak to
wygląda? Jakby trudno jest pewnie mi odpowiadać za różne decyzje, ale mi się wydaje, że też ten program po prostu nie miał na celu i nie ma na celu tego, żeby być takim podręcznikiem z historii dragu, no bo jest to jakby zbyt kompleksowe i myślę, że to jest właśnie jednak bardzo o tych indywidualnych spotkaniach, że on po prostu będzie opowiadał o tych naszych indywidualnych spotkaniach, dlatego też ten program jest mocno skupiony na tym, że głównie pokazuje nas w naszej relacji z naszym podopiecznym. To, co myślę, że dla mnie jest i było zawsze jakoś w dragu istotne, no to jest rzeczywiście z jednej strony ten charakter performatywny dragu. No to znaczy, że gdybym ja miał... jakbyś napisać definicję do encyklopedii...
Albo na Wikipedię,
no to powiedziałbym, że drag jest jakimś performancem płci, który polega na w wcielaniu się w pewne stereotypy płciowe na rzecz takiego wydarzenia jakiegoś scenicznego. I teraz oczywiście można tutaj dać gwiazdkę, że to sceniczne może oznaczać różne platformy tej sceny. To może być rzeczywiście scena, na której się stoi i występuje, ale to też mogą być rolki na Instagramie, fotki na, nie wiem, na fotka.pl, czy cokolwiek, wiecie, po prostu...
You are so old.
Jakby MySpace, nie? To jest to.
No, to jest to.
Czyli jakby całe takie odpalenie tej swojej kreatywności. I to jest jakby tak. To, i teraz znowu, możemy to trochę jakby zakręcać i mówić, czyli mamy jakieś wcielenie pewnego stereotypu płciowego przez artystów i artystki, osoby artystyczne, ale drag też. Od razu, jak to słyszymy, dla mnie łączy się przede wszystkim z tym, że jest od razu sklejany ze społecznością osób LGBT+. Czyli jest jakąś przestrzenią, która jest zagospodarowana, jest queerową sztuką, którą wybierają osoby z tej społeczności. I to głównie, oczywiście to nie jest tak, że tylko, ale głównie rzeczywiście pewnie jakoś historycznie ten współczesny drag, tak jak go rozumiemy, jest związany właśnie z osobami nienormatywnymi. Nienormatywnymi seksualnie, płciowo. Więc to jest to. Więc kiedy ktoś słyszy drag, to od razu jest jakby ten stereotyp, okej? Czyli to nie jest tak, że to jest chłop za babę, bo jak my sobie spojrzymy w ogóle na jakąś taką historię kultury, no to w naszej historii kultury i także w ogóle w wydarzeniach jakiejś, nie wiem, kultury polskiej, no mamy do czynienia z takimi sytuacjami typu chłop za babę. Ale czy każdy chłop za babę, oczywiście ja tutaj cały czas robię cudzysłów, bo to jakby jest tylko jakieś takie poręczna metafora, że tego chłopa za babę, no ale nie każdy był dragiem, prawda? Czy ta kariolka w kabarecie, to jest...
Poszukiwany,
oczywiście, czy Genoveva Pigwa, no jakby możemy mnożyć po prostu tych różnych przebrań, ale jednak jak odpalimy drag, to od razu jakby w szeregu za tym stać będzie jednak takie myślenie, że ta osoba, która się przebiera, to oczywiście i to jest znowu stereotypowo, jeżeli mówimy o drag queen, no to jest gej, który przebiera się za kobietę. Czyli mamy jakby To już jest taka opowieść jakby konkretnej osoby, jakby konkretnej społeczności o czymś. I teraz jak mamy źle opowiedziane osoby LGBT+, no to ich sztuka, nasza sztuka, to też jakby jest źle opowiedziana. I myślę, że to też super widać w takim odbiorze tego programu. Jakby Mariolka z kabaretu no jakby ściąga mnóstwo ludzi na publiczności i nie jest jakby wygwizdana. Ona po prostu jakby zbiera uwagę, jest mnóstwo odtworzeń na YouTubie. To jest wspaniałe i nikt tam nie mówi, że to jest obrzydliwe, że się przebrała. Ale jeżeli to przebranie nazwiemy dragiem, no to od razu odpala się obrzydlistwo, od razu wyjeżdżają na nasze konta hejterzy, którzy będą nam wysyłać żygające emoji, będą pytać, po co to wszystko i tak dalej. To znaczy, że gdzieś ten drag, który jest po prostu queerową sztuką, przez to, że jest queerową sztuką, przez kogoś po prostu nie jest uznany, bo najprawdopodobniej osób ze społeczności LGBT+, taki ktoś może nie uznawać. Więc myślę, że to jest też coś, co się będzie po prostu od razu w takiej definicji dragu kojarzyć, nie? Czyli jednak drag będzie sklejony z queerem, będzie sklejony z lesbijkami, gejami, osobami biseksualnymi, transpłciowymi i pozostałymi osobami, które znamy pod tym parasolowym określeniem społeczności LGBT+.
Mhm. No a jakbyś miał odpowiedzieć na pytanie... Po co to przebranie jest?
Myślę, że to jest znowu bardzo indywidualne. Każdy z nas wybiera ten rodzaj ekspresji ze swoich własnych takich osobistych pobudek. Dla kogoś myślę, że może być to taka przestrzeń, że spełnienia artystycznego, tak jak na przykład dla mnie, dla mnie drag okazał się być taką przestrzenią, w której mogę bardzo różne swoje pasje artystyczne i kreatywne, których na przykład nie miałem nigdy odwagi zrobić, bo na przykład nie potrafiłem rysować, więc nie mogłem, więc jakby od razu na wstępie wykluczyłem siebie z grona osób, które mogą na przykład startować do Akademii Sztuk Pięknych na kostiumografię, bo ja nie potrafię rysować. Ale uwielbiam projektować i robiłem to od jakby w zasadzie większość czasu mojego nastoletniego życia to było po prostu robienie ciuchów do spektakli.
Mam jakieś... Wspaniałe stroje w ogóle w programie, kocice, klaunice, kwiaty. Wspaniałe.
No tak, no i teraz drag, tak, no. I teraz drag pozwala mi, że ja mogę być tą kreatywną osobą, która to robi i stwarzam to dla tej persony, którą jest twoja stara. Występy, ja kocham występy, jakieś zwycięskie po prostu konkursy recytatorskie, występowanie na akademiach szkolnych, coś tam. No ale znowu, absolutnie, jak zdawałem do szkoły teatralnej, to się po prostu okazało, że się nie wpisuję w kanon, bo nie wiem, jestem po prostu za niski, za chudy i nie za wiele o sobie wiem. No i potem jest tak, że no albo ja dorastam w takiej opowieści o sobie i wciąż z taką potrzebą, albo rzeczywiście jest jakieś takie przewartościowanie i mówię, no nie, jakby fajnie jest się wreszcie na coś odważyć. I myślę, że ten drag jest po prostu o takim odważaniu się. I dla kogoś to będzie właśnie spotkanie z takim artystycznym potrzebą artystycznej wypowiedzi. Dla kogoś też to jest właśnie taka próba mierzenia się ze sobą. Może tam są jakieś takie tematy dotyczące własnej tożsamości do przepracowania. Myślę, że dla mnie to też jest takie ciekawe, że być może mój drag nie jest jakąś taką moją opowieścią o tożsamości płciowej, ale jest na przykład jakąś moją opowieścią o tym, jak ja radzę sobie i radziłem sobie z w ogóle dorastaniem jako gej. Po prostu. Niosę w sobie jakieś doświadczenie, które z jednej strony było trudne, ale z jednej strony też jest wspaniałe. I jak mogę teraz przełożyć to doświadczenie, opowiedzieć o sobie, odkryć też coś o sobie poprzez taką artystyczną transformację.
Super, bardzo to pięknie brzmi, ale musimy wrócić trochę do programu, bo chcemy, żebyś nam trochę powiedział, jak to było być w ogóle na planie takiej dużej produkcji. Ja też miałam okazję Ciebie podglądać przy dwóch odcinkach, no i wiadomo, że to, co widzimy, a to, co finalnie dostajemy, to gdzieś tam jest w naszej świadomości, że dużo materiału jednak nie weszło, no bo nagrywaliście tego bardzo dużo. I jakbyś nam mógł zdradzić trochę, jak ty się czułeś w tym takim nowym doświadczeniu, o jakichś smaczkach opowiedzieć, też jaka była dynamika między wami, drag mentorkami, jak przeżyłyście to doświadczenie, czy to było siostrzeńskie doświadczenie, czy trochę taka rywalizacja i w ogóle, czy może jakieś takie masz przemyślenia na temat samej takiej rywalizacji między wami i temu, jak to wyglądało i jak się ta twoja definicja zmieniała, bo trochę o tym w programie powiedziałeś, czego nauczyłeś się od Marcina w kontekście takiego rywalizowania i to było też bardzo piękne.
Tak, jakby dużo jest tu wątków, ale to, co wydaje mi się, że dla mnie jest takie ciekawe i na pewno zabieram z pracy na planie, to, że jakby ta przestrzeń takiej wolności twórczej, oczywiście negocjowanej, ale jednak wolności twórczej, no ona jest jakby niesamowita. I dla mnie doświadczenie nagrywania tego programu to był po prostu, oprócz tego, że trochę tego w programie tego nie widać, że to jest taka walka z czasem, ale jednak, bo ten program był produkowany w takim szybkim tempie, ale jednak przy tym tempie odnajdywaliśmy i odnajdywałyśmy taką jakby przestrzeń dla tej kreatywności. I to, że ktoś jakby realizuje i pomaga ci w ogóle stworzyć ten pomysł, no to było niesamowite. To, że ja sobie po prostu wymyślam, że do piosenki I Will Survive my będziemy po prostu jakąś dziwną opowieścią o porzuconej pannie młodej i jej bukiecie ślubnym. I ja mówię, ja chcę być bukietem.
A oni, super,
ja po prostu robię ten, szkicuję to, zanoszę do Ani Zeman, która była naszą kostiumografką i ona mówi, okej, jazda. I potem to widzisz i to się dzieje, więc to było niesamowite doświadczenie tego stwarzania się, że to ma możliwość właśnie na wzrastanie, na kwitnięcie. Więc to jest na pewno coś, co dla mnie jest takie najistotniejsze w tym doświadczeniu i też, że no właśnie w takiej presji tego czasu, która jest, udaje mi się zachować taką świeżość tej głowy, żeby te pomysły przychodziły. Tutaj też z pomocą na pewno przychodziły siostry, pozostałe drag mentorki, czyli Shady Lady, Chimera, Ciotka Owka, Adelon i Gąsiu. Mam nadzieję, że nikogo nie pominąłem, ale chyba wszystkie wymieniłem. I dla mnie no to była taka przestrzeń na siostrzeństwo. Zdecydowanie trochę za mało myślę, że nas było w takim wspólnym byciem przed kamerą, bo my jesteśmy po prostu ze sobą super zżyte. Ale to życie na backstage'u było bardzo fajne. Takim trudnym doświadczeniem, niewątpliwie trudnym doświadczeniem tego programu jest to, że no był to program eliminacyjny, więc moje drogowe siostry, moje przyjaciółki po prostu jakby odpadały. Nagle się okazało, że no ten taki pusty workroom, ten taki backstage, gdzie jest nas coraz mniej, a finalnie jest nas już tylko trójka, no to jest takie też trochę już ciężkie potem do przeżycia, że tak się o tym nie myśli gdzieś na początku, kiedy jest tak gwarnie, a potem jest zupełnie inaczej. Dla mnie to była też taka rewelacja, że jak na to spojrzałem, siadaliśmy, żeby się malować i szykować do tego finałowego odcinka, to ja sobie pomyślałem, jest to ciekawe, jak po prostu robią te dziewczyny, jak one sobie radzą z tym, te dziewczyny z Drag Race, gdzie tam jest po prostu ten program jest dużo bardziej jakby nieubłagany. Formuła Drag Race jest po prostu taka, że tam co odcinek ktoś odpada, tych osób jest, nie wiem, z 16 czasem w sezonie, 14, zostają tylko 4 czy 3 na koniec, więc naprawdę jakby te osoby znikają na ich oczach po prostu codziennie, co drugi dzień. I myślę, że to było coś takiego osobistego do przeżycia, no bo myślę, że to też jest zawsze takie próbowanie łapania siebie po prostu w tej nowej okoliczności, zobaczyć, przyjmować to wszystko, co przychodzi i jakoś też tak umieć przefiltrować, nie? Gdzie po prostu jest coś, co się wydarza dla prawideł programu, a gdzie jest jakaś taka twoja rzeczywistość, którą masz z innymi ludźmi i co to znaczy, bo te rzeczywistości mogą się ze sobą łączyć, ale są też momenty, kiedy się po prostu rozbiegają i to po prostu trzeba przyjąć.
No dobra, a co zostało wycięte z programu, co ci smutno, że nie ma tego?
No mi najsmutniej chyba, że zabrakło naszego spotkania z Agnieszką, dlatego że Agnieszka powiedziała, że mnie odwiedziła i widziała mnie na planie, to dlatego, że też byliśmy wspólnie w jednym odcinku, więc tego na pewno mi jakoś brakuje, ale znowu, w tym wszystkim, co się dzieje, tam myślę, że jakby o tym jednym spotkaniu naszym z Agnieszką to mógłby być cały odcinek. Tam jest taka ilość materiału, więc te decyzje, które się podejmuje do tego, co jakby zostaje zmontowane i cały ten finalny produkt, on po prostu... tam jest za dużo tego do opowiedzenia.
No właśnie trochę takie miałam poczucie, że jest troszeczkę sprint. Że właśnie biegniemy szybkie tempo bardzo, nie? Że biegniemy po ten występ. Może dzięki temu rzeczywiście mogliśmy się skupić na tej kreacji, na tym aspekcie właśnie artyzmu, show, że to jednak jest show, tak? Ale wiesz, no kurczę, jak się ogląda trochę, a wy oglądacie akurat z Agnieszką dużo reality TV, no to gdzieś tam chcesz właśnie tego reality albo chociaż jakiejś wersji tej rzeczywistości, nie? Tutaj rzeczywiście wszystko się kręciło wokół tej sceny, no ale okej, no była to po prostu jakaś decyzja, pewnie może nie, też
taki
trudna
to jest w ogóle
dla
format. Ten format jest taki, to jest format chyba skandynawski i on po prostu tak wygląda, że tam jest ten element tej metamorfozy, jakby rozmowy, jakichś takich negocjacji, poznawania się, uczenia tego dragu i od razu występem, więc to po prostu jest w DNA tego programu.
To jest temat i clue. No to co powiesz o metamorfozie Marcina Łopuckiego, którego byłaś mentorką?
No ja, słuchajcie, bez totalnego takiego skrępowania powiem, że to była ogromna radość, jak się okazało, że to jest człowiek, z którym się bardzo wspaniale pracuje i że te jego metamorfozy mogą być spektakularne. Bo jednak naprawdę ten pierwszy odcinek, jak my go widzimy i ten pomysł w ogóle, że to jest kulturysta, który jest jakby sporty sylwetkowe, ogromny mężczyzna, jak my słyszymy kulturysta, to nam przychodzi do głowy, nie wiem, Arnold Schwarzenegger. Więc jakby bardzo konkretny typ sylwetki. I tutaj Marcin w dragu, który wygląda po prostu jak taka w ogóle niesamowicie szykowna 40-latka, to było dla mnie no jakiś taki odpał ogromnej radości. I jak ja myślę, że to mnie zaskoczyło i ucieszyło w ogóle nas wszystkich. Ja myślę, że jak on siebie zobaczył, to był taki okej, dobrze, zadowolony, myślę, że był zadowolony. Ja byłem zachwycony i jakoś to gdzieś tak nas niosło, że rzeczywiście potrafimy to. Ja myślę, że ten pierwszy, taka właśnie ta pierwsza iskra tego, że jak już to widzisz, to jest super. Ja byłem też taki, tam jakby tam się na siebie nałożyło tyle rzeczy, takich drobnych spraw, bo ja też jak mówię o dragu, ja też byłem taką osobą, która ciągle jakby powtarzała, ja też mówię często o tym, o swoim dragu, że ja uwielbiam pracę na sylwetkach, więc jakby dostaję kogoś, kto ćwiczy sporty sylwetkowe, więc tam w ogóle praca w proporcji, budowanie tej sylwetki, no to jest coś, co ja po prostu uwielbiam, więc jakby to szukanie jak w kostiumie zrobić, pracować z jego walorami, tym, co jest jego autentyczną wersją, jak go jakby właśnie wyeksponować, co tu zrobić, żeby on po prostu się dobrze prezentował. I to się jeszcze spotkało z dużym zrozumieniem właśnie Ani Zeman, naszej kostiumografki. No, to było super. I naprawdę to były takie drobne detale, że na przykład on na tą koszulę, którą ma z takimi przegiętymi wielkimi rękawami, ona wszywa taki drobny detal, czyli taką siatkę w pewnym momencie, która wygląda jak taka bluzka halka, taka halka. I nie trzeba mu nakładać biustu, nie trzeba robić jakby tego wszystkiego, bo my już uzyskujemy w ogóle ten efekt poprzez ubranie. No niesamowite, to były takie drobne strzały, okej, okay, smaczne, fajne, dobrze się to prezentuje. I to była taka, więc ten pierwszy odcinek był takim dla mnie błyskiem, że ja wiedziałem, że możemy po prostu od Marcina oczekiwać dużo, że on po prostu będzie tutaj wdzięczny do tego, żeby te jego metamorfozy były naprawdę imponujące.
Były takie i rzeczywiście na początku było widać trochę jego, że był trochę sceptyczny, ale potem z odcinka na odcinka rosło jego zaangażowanie w ogóle właśnie w performance.
Tak, to prawda.
Tak, super. I też było widać, że on się dobrze czuje, że ten twój drag mentoring też był według mnie mądry pod tym względem, że nie chciałeś mu narzucić jakiejś postaci, którą on ma się stać, tylko pracowałeś z tym, co on ci daje. I to, że on się nazywał Lady Fitmess, jest w ogóle, uważam, no wspaniałe, bo naprawdę jakby ten mess był na scenie uroczy, wspaniały i on potrafił to wykorzystać totalnie jako swój atut, zdając sobie sprawę, że jest po prostu dużym mężczyzną, który chce takimi gestami typowymi dla kobiet opowiedzieć coś też o sobie, ale w tych występach, które razem budowaliście i tworzyliście, więc to było no, naprawdę super, że jakby pozwoliłeś, żeby ta persona się tworzyła z odcinka na odcinek i to było super, bo to rzeczywiście dla mnie było autentyczne i ja też byłam z Piotrem na tym finałowym odcinku i po prostu jak widziałam ten efekt końcowy, ten występ wasz finałowy, no to ja tak płakałam, bo to było w ogóle tak niesamowite i widziałam jak rodzina też Marcina, po prostu córki i żona płaczą i po prostu są tak wzruszone i widzą swojego tatę, który po prostu w takiej dragowej personie w ogóle opowiada też o jakąś historię w tym numerze, który w ogóle też był taki znaczący, to Listen to Your Heart. Mm-hmm. I ta wasza taka relacja to naprawdę było coś fajnego, więc no ta opowieść też jest między wierszami w tym programie i to jest też wydaje mi się fajne do wychwytywania, bo każda z tych osób, która przyszła do tego programu, no była totalnie inna i no miała coś do powiedzenia tą swoją postawą, czy tym rodzajem męskości, który prezentuje, bo dla mnie też był super ten Darek, który był w parze z ciotką Ofką.
Tak, super. Super.
Który też potrafił też bez, wydaje mi się, z taką dużą odwagą powiedzieć, że jest chłopakiem z pewnym doświadczeniem, że on w ogóle jakby wielu rzeczy się uczy, wielu rzeczom się dziwi, ma w sobie dużą otwartość, potrafi powiedzieć, że jest wrażliwym facetem.
Tak, to były super odcinki.
Że chce się uczyć od chłopaka, który jakby jest 3 razy młodszy od niego, że w ogóle podziwia to, co Ofka robi, w kogo się przeistacza, że sam ma fan z tego wszystkiego i kibicuje mu syn na widowni. No i to jest w ogóle super piękne, nie? W obrazku i w ogóle w takiej opowieści, bo to jest autentyczne po prostu.
Dla mnie to chyba był właśnie ten klucz, to znaczy szukać tego, co będzie takie po prostu szczere i autentyczne, więc ten mój mentoring w dużej mierze polegał na takim słuchaniu, bo wiecie, ja mam jakby bardzo taką konkretną wizję dragu, którą lubię jakby wcielać. No i teraz jak słyszę tam za drugim czy trzecim razem, że jednak te gorsety, to one go krępują, no to teraz muszę to trochę tak wymyślić, jak zachować to, co ja lubię w dragu, ale żeby ten mój Marcin się nie czuł skrępowany. Ja, jak mieliśmy jakiś tam pomysł, ja mówię, musimy zrobić jeden odcinek taki, że ty masz wąsa. No, absolutnie nie chciał tego wąsa. Ja wiedziałem, że jeżeli ja, że dociśnięty po prostu Marcin będzie gotowy to zrobić, ale nie będzie zadowolony. I jak on nie będzie zadowolony, to my w ogóle nie przetrwamy tego. Bo to, że on na tej scenie naprawdę znajdował się w takim miejscu jakiejś, nie wiem, radości, zadowolenia, że to mu dawało to. On też często w programie o tym mówi, że go interesuje to, co jest na tej scenie, że on zbiera to, co tu się dzieje, tą naszą współpracę, po to, żeby później mieć tam odrobinę właśnie tego takiego odpału, tej fantazji na scenie. I to się działo. I wiedziałem, więc ja po prostu wiedziałem, że tą taką jakąś jego magię, tą werwę po prostu nie mogę zabić czymś takim moim jakimś wyobrażeniem, które będzie mu wciskane. Tylko dużo, dużo słuchania i brania z niego. Jak on mi nagle pokaże i powie coś, co jest jakieś takie właśnie wrażliwe, no to przecież to się później już tylko o wiele łatwiej przeniesie na ten występ i na tę scenę. Myślę, że to też jest właśnie to, że to był też taki trochę paradoks, że z jednej strony jest kulturysta, sportowiec sportów sylwetkowych, które też się kojarzą w jakiś konkretny sposób. Tam też jest jakiś stereotyp mocny naszkicowany o tego typu sporcie i no ja tak się trochę uśmiecham, że wiecie, no, że ja jestem taki tutaj po prostu, wiecie, pan prawie doktorat i osoba, która po prostu lubi i ma ten taki akademicki background i ja od razu patrzę na moim okiem, patrzę na kulturystów i mówię, no jakby no to jest performance płci, a oni po prostu performują w pewien sposób dla pewnego sportu w jakąś po prostu wersję męskości. Więc ja wiedziałem, że tam jest, nawet nie chodzi o to, czy tak uświadomione, bo to nie, ale ja wiedziałem, że tam jest pokład jakby tej takiej potrzeby wyrażania siebie.
To jest ciekawa paralela, nie? To, o czym mówisz teraz, to performowanie płci w kulturystyce, a w dragu, no bo w obu przypadkach jest to jakaś przerysowana wersja tej kobiecości czy męskości pokazywana na scenie.
Tak, no ja wiedziałem to, wiedząc to, jakby trochę wiedziałem, że trzeba wyjąć z tego, co Marcin doskonale zna, co jest jakby jego ekspresją i spróbować to zamieniać na drag.
Super.
No, ale to też wydaje mi się, że w przypadku Marcina też działał taki inny stereotyp związany z tym, czym nie jest mężczyzna kulturysta, nie? Że na przykład nie ma nic do zaoferowania, że to on jest tylko tymi mięśniami, że w ogóle kim on jest. I to też się wyrażało w tym, co powiedziała kiedyś przy jednym odcinku jego żona, że on reprezentował Polskę na zawodach, był mistrzem świata, a ten sport wciąż jest traktowany, tak wiecie, że no ta kulturystyka, nie? Że jakby nic takiego. A wydaje mi się, że właśnie mając ten background tego takiego niedocenienia i tego po prostu trochę bycia w cieniu tych prawdziwych sportów, jakim jest piłka nożna na przykład, no. To jest właśnie to, wiecie, to jest taka ta paralela, nie? Że no ten performance dragowy, no to jakby jest gdzieś tam, można by powiedzieć, w cieniu tych prawdziwych występów teatralnych, tak? Że jakby, że to jest, wydaje mi się, też taka ciekawa korelacja między tym, nie? Mhm.
Tak, tak, tak. No mi się wydaje, że dla mnie to było bardzo ciekawe, że my wielokrotnie po prostu stając i rozmawiając ze sobą, to znajdowaliśmy po prostu wielokrotnie pewne punkty wspólne takiego doświadczenia, że to właśnie przeświadczenie o tym, co robimy, u niektórych jest po prostu dużo silniejsze i z góry drag jest odrzucany, bo coś, i z góry osoby odrzucają kulturystykę, bo też im się po prostu nie wydaje sportem. Więc myślę, że to jest jakieś takie wspólne, co zauważyliśmy w tych naszych doświadczeniach.
No dla mnie też było ciekawe, właśnie ciekawe były te paralele, że drag jest trochę jak kulturystyka, albo drag jest trochę jak bycie aktorem po prostu, że to, że z tych samych powodów na przykład ci aktorzy opowiadali, że z podobnych powodów na przykład co drag mentorki wychodzą na tą scenę, nie? Żeby gdzieś tam przekroczyć siebie, odnaleźć siebie, nauczyć się czegoś o sobie, zrozumieć trochę w ogóle człowieczeństwo w pewnym sensie i tak dalej, więc no to były ciekawe paralele, ale też ciekawe było dla mnie to, jak się rozkładały w ogóle akcenty, jeśli chodzi o sławę. No bo jest tutaj, tak, te sławne osoby jednak muszą być w tym programie, nie? I to one gdzieś tam mają przyciągać tego widza. Anna Mucha w jednym momencie mówi, że ona się cieszy, że jest ten program, bo dzięki temu wy możecie właśnie zyskać uznanie, zdobyć popularność, a ja sobie myślę, kurczę, no przecież twoja stara ma mnóstwo jakby followersów i jest gwiazdą w ogóle, tak samo jak pozostałe twoje drag przyjaciółki z programu, no jakby są gwiazdami, tak? To jest top of the top, jeśli chodzi o polski drag i jakby w pewnych środowiskach jesteście
wszystko, no diwa. Dziękuję bardzo, koniec podcastu. No tutaj byłam, żeby tego posłuchać, dziękuję.
Dziękuję, do widzenia.
No ale to sama to powiedziała.
A na przykład osoby, które tam były znane, sławne, dla mnie niektóre po prostu pierwszy raz na oczy widzę, nie? Dla mnie jakby ja TikToka nie mam, nie jest dla mnie znaną osobą TikToker, jakiś biznesmen jakby nie, czy nie jest dla mnie znaną postacią, czy no jakby nie jestem też fanką kulturystyki, więc też nie znałam wcześniej jakby Marcina Łopuckiego i to jest ciekawe, jak to się rozkłada, nie?
No ale też tak jak ty powiedziałaś, no jesteśmy w takich, wiecie, no funkcjonujemy w tak różnych kręgach, które się czasem ze sobą przecinają, czasem nie. I dla kogoś Marcin Łopucki będzie znany, dla kogoś poprzez, nie wiem, program Azja Express, w którym występował Dariusz, dlatego jest, można go znać. No Kamil, no ty mówisz sama, nie jesteś TikTokerką, no ale Kamil jest jakby osobą, która na TikToku ma prawie chyba 3 miliony osób obserwujących, więc to nie jest tak, że go nikt nie zna.
Jasne, jasne, no ale jak to...
Ale on na przykład nie znał Andrzeja Seweryna, więc wiecie, to po prostu to jest wszystko o tych kręgach.
Jest naprawdę, to jest tak, jakby myślę, że to jest też chyba ciekawe po prostu w tym spotkaniu, że trochę każdy po prostu zaczynał z tego takiego jakby swojej mocnej pozycji. To znaczy jakby każdy wie jest do, i myślę, że może też jakby o tym, dlatego jest może jakaś siła w tym programie. Żeby wchodząc do tego programu, każdy z nas jakby stoi mocno na tych nogach, które zna, które ma. I potem sprawdzamy po prostu, jak to spotkanie z dragiem po prostu może to, co te osoby wiedzą jakby o świecie, to wtedy co może się z nimi wydarzać, jak one będą przyswajać to. I mówiąc o tym przyswajaniu, to mogą być te takie jakieś większe, duże tematy, a może czasem to być po prostu to, że jest ci niewygodnie w butach na obcasie. I jakby to jest, myślę, że po prostu o tym, że myślę, że tu właśnie chodziło o znalezienie takich osób, które będą jakby reprezentowały też bardzo różne grupy i były po prostu takie jakieś emblematyczne dla pewnego typu.
No,
No okej, no ale chyba najważniejsze, że pytanie jest takie. Jaka jest twoja ulubiona kreacja z tego programu? Czy było po ważnych sprawach?
Ja mam ja też muszę wiedzieć, gdzie taką perukę mogę sobie kupić. Ja
ale w ogóle... tą finałową, czy tą, co była zrzucana w przedostatnim odcinku?
Kurczę, nie wiem, ale to jest mój wniosek z tego programu. Poza tym oczywiście, że kultura dragu po prostu ma wiele do zaoferowania Polakom. To jest wniosek numer jeden.
Bardzo go szanuję.
Muszę sobie kupić perukę. Muszę, po prostu muszę.
To słuchajcie, to żeby nie było a propos kupowania peruk, ja jestem drag queen, która no nie słynie z peruk. Raczej no nie, nikt nie wystąpi.
Lepiej świeci swoją tam.
Łysą głową.
Wąsem.
Czym?
Wąsem.
Wąsem.
No brokatowym wąsem.
Brokatowym
też.
Wąsem i po prostu łysą głową. I... Ale ja przez te jakieś takie podejście, już oczywiście kiedyś to próbowałem i miałem czasem takie jakieś wyskoki z perukami, ale tu po prostu mi się to tak spodobało, że ja już sobie zamówiłem w ogóle perukę dla siebie.
Ale mam nadzieję, że to nie jest z AliExpress peruka.
No nie, zamówię mu wspaniałej w ogóle drag perukarki z UK.
Chyba nie będziesz mieć tej peruki za chwilę.
Przyjdzie po prostu poszczególna, wspaniała peruka. A kreacja, którą bardzo lubię, myślę, że każdy... bardzo lubię ten po prostu entrance look, czyli ten pierwszy po prostu ta lady pantera, kugułażyca po prostu.
Wszystko o tobie, po prostu tylko łamać te serca.
No tak, kocica. No. Kocica na wybiegu, gotowa po prostu na żer, wyszła.
Zawsze.
Więc to, ja to bardzo lubię. I też myślę, że to było takie przewrotne, no bo to była taka suknia, ona była taką trochę suknią, taką inspirowaną po prostu takimi ladies na Ascot, czyli po prostu wyścigi konne, My Fair Lady, więc jest tu w ogóle po prostu tak, no ale jednak jest to po prostu taka trochę pantera penera i to jest jakby super.
Nie oszukuj się.
No nie oszukuj, dokładnie.
Idę ty do Ascot, daj spokój.
To jest dokładnie to. Ale też uwielbiam po prostu ten kwiecisty bukiet. To jest coś takiego, co było takim szaleństwem. I jakoś też lubię też ten bukiet, dlatego że dla mnie ten numer i to, co wtedy zrobiliśmy z Marcinem, przez to, że to jest I Will Survive piosenka Glory Gaynor, która jest największym, takim jednym z najbardziej znanych gejowskich hymnów, bo społeczność osób LGBTQ no właśnie tę piosenkę sobie ukochała jako swój hymn, że po prostu no my przetrwamy różne rzeczy, które nas spotykają w życiu. To też się gdzieś łączy po prostu z filmem Priscilla, Królowa Pustyni, który po prostu oglądałem jako jakiś taki nastolatek. I to dla mnie się wszystko splotło jakby przez ten kostium. Splotło się po prostu taką opowieść, że my po prostu tym występem piszemy list miłosny do społeczności, z której pochodzę. I to jest po prostu dla mnie takie wzruszające, że po prostu mogę. Że za tym lookiem idą też jakieś emocje, które nie są związane z tym, że on się nam podoba. Tylko, że gdzieś są też takie jakieś moje indywidualne emocje, w które mogłem zamknąć w takim... takim pozornym po prostu ubraniu, ale niestety też kocham po prostu złotą kreację, szlafroki i pod spodem po prostu szampański, krótkie miniówy, kiedy postanowiłyśmy, że z Marcinem po prostu idziemy po sexy.
I... Tak, ale byliście sexy i w ogóle to ta sylwetka Marcina jest po prostu super sexy w tym anturażu dragowym i po prostu no tutaj wielki szacun za te stylówki i za to po prostu, żeby wyeksponować wszystko, co najfajniejsze w tym, nie? Mhm. Żeby był ten fan przede wszystkim. Mhm. Ja jeszcze na koniec myślę, takie pytanie, jakie ty masz refleksje po tym wszystkim, co się już wydarzyło? Program został nakręcony, miałeś dużo na pewno emocji z tym związanych, też zmęczenia i w ogóle tego wszystkiego. Potem cały ten proces związany z oglądaniem, przeżywaniem tego wszystkiego na nowo. No i już jesteśmy tydzień po finale. Już wiemy, że jesteś królową. Już możesz dumnie diademem świecić na wszystkich występach i spoglądać z pogardą na poddanych. i nosić peruki. No i jak ty się z tym wszystkim czujesz? Jakie są twoje przemyślenia po tym wszystkim? Jak myślisz, co w ogóle ten program zostawia w osobach, które go oglądały?
Oho.
Co byś chciał, żeby one zostawił?
O, no.
Dużo, dużo. Wiecie co, ja mam dużo takiej wdzięczności, zadowolenia. I to nie jest tylko takie zadowolenie, o, że tu z ciebie po prostu jestem taki zadowolony, tylko raczej to jest taka radość, którą mam, że rzeczywiście to, co zrobiliśmy, się spodobało. I do mnie, ale też może jest to też taka historia o moim jakimś takim wewnętrznym filtrze, który mam tak ustawiony, że ja po prostu nie wybieram się tam, gdzie jest hejtersko, więc ja po prostu, do mnie przychodzi tylko dobro, w takim sensie, że jakby ja tylko to chcę widzieć, więc rzeczywiście jakby ten odzew na udział w programie, to jak w tym programie się prezentowaliśmy, no i ten sam wynik, to do mnie przychodzą po prostu same dobre rzeczy, dobre reakcje i to jakoś tak super cieszy i napędza baterie, ładuje je, żeby po prostu z nową energią w jakichś nowych przestrzeniach, z taką też dużą otwartością na to, co przyjdzie, jakby dragować dalej, bo no nie wiem, to są po prostu zawsze jakieś cykle i kręgi, coś jakby zatoczyło swoje koło, ale od razu jakimś kołem zamachowym da czegoś innego i przychodzę jakieś takie następne, więc jakby to są takie nieustanne pływy i trzeba trochę po prostu mieć w sobie takiej otwartości, żeby po prostu to ściągać, słuchać, brać to, co jeszcze do mnie przyjdzie, więc mam taką gotowość po prostu tutaj i uśmiech na to, co jeszcze jest przede mną, więc też takiego bez zakładania, tylko po prostu z takimi otwartymi oczami i uśmiechem jakby w tym być i pozwolić sobie po prostu na takie, na taką radość, na takie po prostu radosne przeżycie tego, co się wydarzyło, bo wydaje mi się, że to, z czym zostajemy, tak my, jak my widzowie, czy to jest takie poczucie, że jakby jest przestrzeń na to, żeby różnego rodzaju ekspresje znalazły swoje miejsce w telewizji, że dajemy, że potrafimy po prostu dać tę rozrywkę, za którą pójdą ludzie i że czasem nie trzeba używać takich trudnych słów jak ja i tylko właśnie jakby trzeba sobie pozwolić na to, żeby trochę przeżyć to wszystko, co przychodzi, nawet jeżeli na początku trochę dziwne, to potem jakoś się fajnie z tym oswajać i myślę, że to, co my jako pewnie społeczność queerowa dostajemy, to jest jakieś kolejne pole widoczności, a widoczność jest jedną z takich najważniejszych metod w ogóle jakby kruszenia tego wszystkiego, co jest skostniałe i rzeczywiście jest tą taką metodą po prostu zmiany społecznej w sposób, który jest taki dla mnie najbardziej prawdziwy, bo ja się tak trochę uśmiechał tutaj, że w tym programie często mówiono, że o, teraz jakby coś zostaje odkryte, że coś po prostu tutaj odkrywamy. Ja się tak trochę uśmiecham i mówię, to jakby nas nie trzeba odkrywać, bo queerowi artyści byli, są i będą tworzyć polską kulturę. Osoby LGBT+, były, są i będą tworzyć polskie społeczeństwo. Tak po prostu jest, jakby to jest fakt. Więc to nie trzeba nas odkrywać. Nas po prostu trzeba pokazywać, żeby ten stan faktyczny o świecie, jego różnorodności mógł być obecny. Jeżeli chcemy oglądać siebie jako społeczności, nie LGBT+, po prostu jako ludzie siebie, to musimy zobaczyć w tej telewizji po prostu bardzo różnych ludzi. I wtedy to jest najbardziej prawdziwa i najbardziej reality TV.
Okej. Wow.
Ale mamy puentę.
No kurczę, ty go pytałaś, jakie oferty dostał po tym występie w telewizji, a on ci tu zajechał taką mądrością?
No wiadomo. No. Cała twoja
ona.
Wy już oni. Tylko o pieniądzach po prostu.
No a my mamy tylko to w głowie, no przepraszam bardzo.
Może dlatego, że ja po prostu nie mam pieniędzy, to muszę sobie gadać.
Ty wydałeś wszystko na perukę, więc sorry.
Niestety.
Którą ja i tak
teraz możesz diadem nosić.
No, ty masz diadem na tą łysą głowę, a ja potrzebuję perukę.
Dobra.
No dobrze, no to dziękujemy ci, że podzieliłeś się z nami tym wyjątkowym doświadczeniem i mamy nadzieję, że teraz będziesz świecić triumfy nie tylko w telewizji, ale po prostu na całym świecie. RuPaul Drag Race, polska edycja, to tylko pod komendą twojej starej.
Tylko.
No i oczywiście mam nadzieję, że jeszcze przyjmiesz zaproszenie do naszego skromnego podcastu.
Jeszcze kiedyś.
Do wymądrzania się o feminizmie i innych różnych izmach, o lewicowych bzdurach i tak dalej.
Kocham być u was. Bardzo dziękuję za tą prawie godzinę. Za 20 sekund ona minie. Prawie godzinę razem. Dziękuję osobom słuchającym, słuchaczkom i słuchaczom za wytrwałość i bardzo wam dziękuję za to, że wspieracie i jesteście z Agnieszką i Kasią z podcastem Nikt Nas Nie Pytał, bo no ja uwielbiam i ja myślę, że przez to, że się słuchacie i jesteście wy osoby słuchające, to my możemy po prostu mieć was, Kasiu i Agnieszko, do słuchania, bo wiecie, że to ja jestem waszą największą fanką. I dla mnie to jest, dla mnie to jest zaszczyt być w waszym podcaście.
Stop.
Stop it.
Oh, dziękujemy.
No dobra, sobie posłodziły, to koniec, kto tego będzie słuchał.
No. Pa. Pa, dziękuję bardzo.
Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie i wszystkim, co nas zainteresuje.
Zapraszają Kasia Hrobak
i Agnieszka Szczepanek.
Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl.